Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie zapraszam wszystkich widzów telewizji Trwam do naszych rozmów niedokończonych. A na tych rozmowach będziemy rozmawiać na temat podstaw prześladowania chrześcijan w Indiach. I bardzo się cieszę, że naszym gościem tutaj w studio jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka, znawczyni religii wschodu oraz zagrożeń płynących z sekt i różnych ruchów religijnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostro Michaelo, będziemy rozmawiać na temat prześladowania chrześcijan w Indiach. To jest odmienna kultura, zupełnie pewnie dla nas nie do końca wiadome, jak tam jest. I będziemy rozmawiać właśnie z siostrą, ze znawczynią tej kultury. Ale proszę na samym początku przypomnieć może nam właśnie skąd ta wiedza siostry na temat tej kultury, na temat tamtych religii.
Jeżeli chodzi o mnie, to ja wyjechałam do Indii w 1967 roku na zaproszenie polskiego misjonarza, który twierdził, że ma dużo trędowatych, jest przemęczony, bo nie ma pieniędzy, żeby opłacić pielęgniarkę, żeby opatrunki zakładać, a sam no, trudno mówić kazania do ludzi, którzy cierpią i rany i bolą. Więc ja się zgłosiłam, że ja będę bezpłatnie pracować i mnie zaprosił. I rzeczywiście nie przygotowałam się specjalnie, żeby się uczyć jakiegoś języka i tak dalej, bo wiedziałam, że rany, ja nie muszę w ogóle z pacjentem rozmawiać, żeby ranę opatrunek założyć. Czy kobieta jak rodzi, żeby dziecko, żeby poród odebrać. Tylko że właśnie tutaj stało się tak, że ksiądz polski został przeniesiony do Rajpur, a zaczynaliśmy w Karnataka stan. Także, ponieważ ksiądz zachorował, wyjechał, na miejsce księdza polskiego przyszedł hinduski ksiądz. No i tu trzeba było się trochę
porozumieć.
Rzeczywiście było kilka Polaków, którzy przyjechali do księdza tego polskiego misjonarza, księdza Adama, ale jak księdza Adama prowincjał do prowincji wezwał, to był ksiądz Palotyn, to tamci się po prostu rozjechali, dlatego że prowincjał nie zapraszał całej grupy współpracowników księdza Adama, tylko że ksiądz Adam chciał kogoś, że po polsku chce rozmawiać, więc pojechała pani Bierczyńska, Barbara, a inni gdzie tam chcieli do jakiej placówki dołączyć. A ja zostałam na filii, którą założył właśnie nasz misjonarz, 16 kilometrów od tej głównej bazy, której zaczynał. No i właśnie z tym ksiądzem hindusem, może ciekawe, że to był właśnie kuzyn Antoniego de Melego. Mój proboszcz nowy był ksiądz Ambroży de Melo, więc właśnie to byli ludzie i Antoni de Melo i ksiądz Ambroży de Melo, to byli księża, ale byli wykształceni jednocześnie, interesujący się no, jakąś pracą i społeczną i bardzo aktywni byli. No i ja poznałam w ten sposób, że przede wszystkim jak z księdzem gdzieś jechałam załatwić sprawy, bo nie znałam angielskiego, a przez rok pobytu na wsi nauczyłam się trochę gwary, także sobie mogłam radzić, ale jak trzeba było załatwiać coś w urzędach, to jechałam z księdzem Ambrożem. No i tam w autobusach zawsze Hindusi mają pełno obrazków swoich religijnych. Zanim kierowca ruszy, to kadzidełko zapali przed swoim właśnie obrazkiem. I mnie zawsze te obrazki interesowały i pytałam, jak żeśmy jechali, to pytałam, co znaczy ten. Także dużo rzeczy mi wyjaśniał. Potem jak był zmęczony moimi pytaniami, to kupił książkę pod tytułem Religijny hinduizm. Bo można mówić o hinduizmie jako filozofii, hinduizm jako styl życia, nie mający nieraz z wiarą wspólnego wiele, i hinduizm jako religia. A ponieważ ja ciągle te religijne elementy pytałam, to mi kupił właśnie hinduizm jako religia. I mówi do mnie tak, wiesz Zofia, bo ja byłam Zofią, zanim byłam w zakonie, ja w Indiach byłam osobą świecką, mówi, wiesz Zofia, przeczytaj tą książkę, a jak będziesz mieć jakieś pytania po przeczytaniu, to wtedy pytaj, bo będę zmęczony tymi pytaniami. I rzeczywiście to była bardzo cenna książka, dlatego że to była praca napisana w kontekście Soboru Watykańskiego II na prośbę ojców Soboru, którzy mieli podejmować problem dialogu z innymi wyznaniami, stosunku chrześcijan do innych religii. Więc żeby coś na temat tych innych religii wiedzieć, to na temat tych innych religii jakiś raport. I właśnie przygotowali jezuici taki raport, właśnie ta książka, którą ksiądz mi dostarczył, ojciec Ambroży, taki raport o hinduizmie i co właściwie jest niemożliwe, żeby w ogóle z chrześcijaństwem to mogło być dopasowane. Że pewne płaszczyzny można znaleźć, na których można rozpocząć tak zwany dialog, czyli od jakiegoś punktu wspólnego. No powiedzmy, dam może taki przykład. Oni mają w Wedach napisane, że zanim świat powstał, to Brahman, czyli odwieczny byt, absolut, 1/4 tego Brahmana się rozszczepiła i zmaterializowała się i powstał świat materialny z substancji Brahmana. 3/4 nierozszczepione, a 1/4 rozszczepiona. I jest powiedziane, że właśnie to rozszczepienie nastąpiło pod wpływem dźwięku om. Om, om. I oni to om mają jako taką mantrę, czy jakoś takie zaklęcie, które spowodowało właśnie wibrację wewnątrz tego Brahmana i pęknięcie tego Brahmana, że ono się rozszczepił. I tu właśnie teoria wybuchu stamtąd sięga natchnienia. No i więc jeżeli chodzi o dialogi, no to teraz nawiązując dialog z hinduistą, który wierzy, że właśnie om i to om właśnie spowodowało ruch i potem wibracje i powstawał świat, to teraz nawiązujemy, jeżeli to był jakiś byt odwieczny, to dźwięk sam chyba nie był dźwięk, tylko jakaś treść, sam dźwięk, więc czy to był tylko mechaniczny dźwięk, czy treść. I więc oni się zgadzają, ludzie myślący zgadzają się, że musiał to być jeszcze jakaś myśl w tym dźwięku. I tutaj właśnie można szukać takiego początku do słowa logos, prawda? Tylko, że tam to mówią o dźwięku, my mówimy o treści. I można tak jakby łączyć, że słowo zawiera zarówno dźwięk, jak i treść. I tu może rozwinąć się bardzo ciekawa taka dyskusja.
Czy jest punkt zaczepienia?
Jakiegoś punktu zaczepienia. Więc właśnie są takie momenty, które rzeczywiście to nie jest to samo. Om i logos. Ale jakaś myśl tu może zakwitnąć na tym gruncie. Dźwięk, a tu myśl. No więc właśnie, czy właśnie odwieczny byt, czy to nie była istota myśląca, czy to był jakiś, prawda, tylko jakiś potencjał energetyczny. Więc można tu spekulować, bo oni nie mają w Wedach zdefiniowanego pojęcia, kim jest ten Brahman. Jest wiele wersji, odmian, interpretacji, kto to był, czy co to było, zanim w ogóle nastąpił proces.
Przypomnijmy też, co to są te Wedy.
No, więc Wedy to są najstarsze indyjskie księgi, na podstawie których powstawały spekulacje religijne późniejsze i inne dzieła religijne, już się nie zalicza do Wed. W każdym razie, jeżeli chodzi na przykład o postać Kryszny, to jest postać, która mówi, czy głosi teorie, które gdzieś z Wed wypływają, ale tworzy jakby nową myśl, czy interpretację swoją. I jest tam wiele możliwości interpretacji Wed, dlatego że nie ma urzędu nauczycielskiego, który by interpretował Wedy jednoznacznie. Widzi ojciec, u nas nawet Pismo Święte, już jest problem, że protestanci jakieś elementy z Pisma Świętego inaczej jakieś zdania interpretują, a tam jest jeszcze gorsza sytuacja, bo nie ma czegoś takiego, jak u nas jest autorytet Chrystusa. U nas się tylko można sprzeczać, czy Chrystus tak myślał, czy tak myślał, wypowiadając takie czy inne zdanie. Natomiast tam nie ma nawet takiego autorytetu, tylko każdy guru, on jest osobą boską. Więc jak on jest boski, to co on mówi jest boskie. I teraz drugi guru mówi co innego i to też jest boskie, chociaż jest sprzeczne z tym, co mówi jeden, to mówi drugi. Nie ma po prostu do kogo się odwołać, który ma rację. Właśnie to jest ta może tragedia tego właśnie hinduizmu, że nie ma pewności, co jest prawdą. Tak jak my mamy pewność. Jezus powiedział, Bóg powiedział, więc na pewno nie okłamał i na pewno się nie mylił, bo to Bóg. i mamy kryterium, że Jezus prawdziwie Bogiem, bo są dowody, że On był Bogiem. Nawet Jezus mówi, jeżeli słowom nie wierzycie, to patrzcie na czyny, które świadczą o boskiej mocy. Nie ma tam takiego, jakiegokolwiek guru, który by miał takie moce, jakie miał Jezus. Dlatego tu ja dopiero w Indiach zobaczyłam, jak bardzo Jezus przewyższa wszystkie autorytety różnych założycieli religii i że tu tylko można polegać, że tu jest prawda, bo tamci spekulują różnie. I w zasadzie ja tu może na początku powiem, że ja po powrocie z Indii, po 13 latach pobytu tu w Indiach, wstąpiłam do zgromadzenia dominikańskiego, a nie medycznego. Chociaż pracowałam w służbie zdrowia, to co w Polsce i to co w Indiach wziąć razem, 20 lat. 13 lat w Indiach, a przedtem w Polsce. Tylko że zobaczyłam, że sprawa zdrowia fizycznego nie jest tak ważna jak sprawa zbawienia. I ja wiem, że taki Hindus, który... No widzę na przykład Hindusa, który się modli do krowy, prawda? I on z całym nabożeństwem do tej krowy i głaszcze tą krowę, całuje swoją dłoń i graszcze krowę między rogami, gdzieś po grzbiecie, gdzieś i kwiatami owija rogi. To przyznam się, że ta szczerość tego Hindusa wierzącego, że to Bóg, budziła we mnie litość. Ja byłam gotowa powiedzieć: człowieku, to nie Bóg. Człowieku, gdzie indziej jest Bóg? Jakoś tak. Więc oczywiście, że ja wiem, że ten człowiek za co miałby być potępiony, jak on myśli, że to faktycznie Bóg. Ale teraz odwrotnie. Jeżeli ja widzę Polaka, który znał Chrystusa, znał miłość Chrystusa, który oddał życie za nasze zbawienie, który znał sakramenty, a jemu się spodobało Hare Krishna, Hare Krishna, zostawił Kościół, zostawił sakramenty święte, zostawił... To jest dla mnie tragedia. To jest po prostu dla mnie niebezpieczeństwo potępienia. Oczywiście ja jestem sędzią, bo nie wiem, na ile to jest głupek, który podskakuje i myśli, że to rzeczywiście wybrał sobie lepszą religię. To tylko Bóg osądzi. Ale jeżeli to robi świadomie, bo dostał pieniądze, żeby ten ruch rozpowszechniać, to jest judaszowa robota. I uważam, że to jest właśnie to, co Jezus mówi, że biada człowiekowi, który mnie zdradzi, który mnie wyda, prawda? Jeżeli ktoś za pieniądze bierze tamtą, prawda, doktrynę i oszukuje ludzi, że niby to jest prawdą, bo wiem, że to za pieniądze i znam ludzi, którzy za pieniądze to robią. Ale ktoś, kto naiwnie i z głupoty robi, to już... A oczywiście za głupotę też człowiek będzie odpowiadał, bo jeżeli był oszczony, był do Komunii Świętej, był do bierzmowania nawet, potem... Ale... Mówię, nie jestem sędzią. Natomiast ja zawsze to miałam tą świadomość właśnie przykładu Jezusa. Do Judasza mówi: biada człowiekowi, który mnie zdradzi. Lepiej, żebyś nie narodził. Natomiast na krzyżu Jezus wisi i modli się: Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli On nawet ich usprawiedliwia. Oni nie wiedzą, co czynią. Przebacz im. I właśnie ci Rzymianie, którzy Go przybijali, poganie, którzy nie znali prawdy. I tutaj jest właśnie dzisiaj to. Tamci ludzie, to że Sobór powiedział, że ludzie z innych religii mogą być zbawieni. Tak, bo za co on ma być potępiony? Ale nie znaczy, że zdrajcy oczywiście mają drogę do zbawienia otwartą, tak samo jak tamci. I tu jest przyczyna, że ja właśnie postanowiłem wejść w katechetyczne zgromadzenie, bo nasze zgromadzenie, my jesteśmy katechetkami, dominikanki, misjonarki. I żeby właśnie jakoś zapobiegać, ponieważ w latach 70. w Indiach powstał program kształcenia młodych ludzi zainteresowanych różnymi religiami, żeby później rozpowszechniać to. I byli polscy, i byli z Ukrainy, byli z Litwy, Łotwy. Po prostu ludzie z bloku socjalistycznego, komunistycznego w 70. latach. Tam w aśramach przygotowywali się do rozpowszechniania wschodnich religii tu. I to była organizacja, która się tym zajmowała, Ordo Templi Orientis. To w internecie można wyszukać ten skrót. O-T-O. W każdym razie oni sobie założyli zadanie takie, że będą religią wschodu pokryć chrześcijaństwo, żeby ujednolicić świadomość religijną w całym świecie. Żeby była jedna społeczność, posiadająca jedną bazę prawodawczą, Bo jeżeli jest różna religia, każda religia ma inne normy postępowania. I te normy postępowania są brane pod uwagę, jak się opracowuje prawne kodeksy, konstytucje i tak dalej. Więc żeby był jeden jakiś światopogląd, do którego odnosić można, czy wolno, czy nie wolno, tak czy inaczej postępować, chodzi o ujednolicenie. I ujednolicenie, można sobie różne religie wybierać, ale jeden punkt wspólny, reinkarnacja. I u nas wiarę w reinkarnację się wpycha i dzieciom, i w bajkach, i w czytkach. Nawet artyści w telewizji przypominają niby sobie, kim byli w poprzednim wcieleniu. I to jest dziwne. Nikt o poprzednich wcieleniach nie mówił, póki 90. lata się nie rozpoczęły. I póki program inny nie nastał. I dlatego ja właśnie w 91. roku, w sierpniu, wstąpiłam do zgromadzenia. Jak zobaczyłam, że to w Polsce faktycznie wchodzi, bo ja myślałam, jak ja ich w Indiach widziałam, Polaków w tamtych aśramach, sobie pomyślałam, no tak, ma okazję bezpłatnie w aśramie, bo to Ordo Templi Orienti sfinansowało utrzymanie. Polak sobie musiał tylko kupić bilet tam i z powrotem. No i mieć zaproszenie. No i tam mówi, że jadą do Matki Teresy, czy księdza Żelazka, czy do mnie na przykład kilka osób. No ale potem do aśramu mieli możliwość przez nasz konsulat, jeszcze PRL-owski, dostawali możliwość kontaktu z aśramem, czyli indyjskim ośrodkiem szkoleniowym, wyznaniowym, i przygotowywać się później do rozpowszechnienia tego po powrocie do kraju. I ci dostawali skierowanie do aśramu, którzy w rozmowie indywidualnym, jak przyjechali do Bombaju, do naszego konsulatu musieli przyjść z paszportem, zgłosić. I wtedy była rozmowa indywidualna z Urzędem do Spraw Wyznań. Pan rozmawiał i proponuje taką perspektywę. Jeżeli ktoś zgodził się na to, dostawał skierowanie do aśramu takiego czy innego. A jeżeli ten pan widział, że ten ktoś nie bardzo się nadaje do takiej zdrady, ten ktoś przyjechał, na przykład szczerze planował odwiedzić księdza Żelazka czy Matkę Teresę i tak dalej. I sobie po prostu po spotkaniu w konsulacie sobie szedł, czy przyjechał do Matki Teresy, czy do mnie przyjechało kilka osób kiedyś. Tam była jeszcze taka siostra Czernik, Polka, która... No i po kontakcie z urzędnikiem do spraw wyznań niektórzy zostali wybrani, ale wracali do kraju jako ci, którzy byli, prawda, na placówce misyjnej, bo oni odwiedzili na przykład Matkę Teresę nawet z ciekawości, prawda, ale potem pojechali do aśramu, czy do księdza Żelazka przyjechali, ale mieli potem w aśramie możliwość wchodzenia, jeżeli się zobowiązali, że będą tego uczyć po powrocie.
No i właśnie, jeśli chodzi o to, co uczą, czy też to, co jest pokazywane w różnych mediach.
Proszę ojca, to jest dokładnie to, co było w Związku Radzieckim. Kołchozy pokazowe. Bo faktycznie w Indiach aśramy tamtejszych autentycznie wyznawców, oni tam Europejczyka nie potrzebują. Natomiast zostały otwarte, zorganizowane aśramy dla międzynarodowej społeczności. I to dokładnie tak, jak był w Związku Radzieckim. Takie kołchozy na pokaz, że jak jechała wycieczka, to nie tak, że swobodnie każdy mógł jechać i oglądać, co chciał. Tylko szli do tego kołchozu i oczywiście wrażenie było takie, że wszystko jest wspaniale zorganizowane i wszyscy zadowoleni. Więc coś takiego, właśnie takie aśramy propagandowe. Jednym z takich aśramów jest na przykład Auroville w Pondicherry, to jest koło Madrasu. To było w kolonii francuskiej. Drugim na przykład, który znany jest mi, to jest taki uniwersytet w Mount Abu, w Rajasthanie, gdzie, owszem, to jest uniwersytet. Tak jak my mamy też kult, też jest uniwersytet, ale jest świadomość katolicka, prawda, rozwijana. Natomiast w Rajasthanie, ten uniwersytet w Rajasthanie jest pod ONZ-em, a nie pod Ministerstwem Oświaty Indyjskim. Także oni są troszeczkę takim koniem trojańskim na gruncie indyjskim. I to jest właśnie bardzo, obydwa są bardzo takie teozoficzne. No tam już się właśnie próbuje spolaryzować różne religie, jakoś stworzyć jedną bazę światopoglądową. I wiara w reinkarnację jest podstawą. Można sobie tam spekulować różnie, ale wiara w reinkarnację. Więc ona jest i w buddyzmie, wiara w reinkarnację, i w hinduizmie. I teraz jak się rozpowszechni w chrześcijaństwie czy w islamie, no to będzie taka wspólna płaszczyzna do odniesienia, czy wolno na przykład eutanazja, czy nie. reinkarnacja, jeżeli jest prawdą, wolno, bo dusza się wcieli w nowe ciało i to wyższe ciało. Jeżeli nie wierzymy w reinkarnację, tylko że to jest jedno, jedyne życie, to nie wolno eutanazji, bo tu człowiek do końca, dopóki żyje, ma rozwijać się duchowo, ma wzrastać w łasce. I może ten człowiek jak cierpi, to cierpienie ofiaruje Bogu i jeszcze wzrasta w łasce. Ja mu nie mogę skrócić tej szansy, bo on jak umrze, to na wieki zostaje mu ten poziom łaski. To jest zupełnie inna konsekwencja odniesienia się do ludzkiego życia. A tam, jeżeli koza, jak padnie, będzie później człowiekiem, człowiek z niższej kasty, jak umrze, będzie w wyższej kaście, o ile tą kastę dobrze realizował, to jest tylko promocja, eutanazja. Także tutaj zupełnie jest inny jakby wymiar moralny, wynikający z tej wiary czy z tamtej. I dlatego ja przerażona byłam tym, że w Polsce to się jednak chwyta. Jak przyjechałam w 80 roku, źle się czułam. Właśnie w Polsce już perforowało mi ślepa kiszka, wyrostek, perforował. No na szczęście w Polsce już perforował. Bo takie byli dolegliwości, które nie tamci nie bardzo rozpoznawali i przyjechałam badania. I później po operacji, po powrocie, rehabilitacja, okres, patrzę i w Warszawie ulotki, i w Krakowie ulotki kryszniackie jakieś, więc obrazki Kryszny tu i ówdzie, prawda, niby do dialogu postać, dialogować z tamtymi. Co mi się Kryszna, to no już wiem, jak bardzo Kryszna jest wybrany jako ten, który wypchnie autorytet Jezusa, więc dlatego mi to od razu zmroziło. I tak pomyślałam, proszę ojca, przyznam się, że jak wyszłam ze szpitala, pojechałam do Warszawy, do przewodniczącego Episkopatu Polski. Nie, to wtedy był sekretarz Episkopatu Polski, bo wtedy był ksiądz kardynał Glemp prymasem i arcybiskup Bronisław Dąbrowski był sekretarzem Episkopatu Polski. No i ja mu mówię, proszę, ksiądz arcybiskupie, w Indiach przygotowali ekipy i ja widzę, że tutaj już są jakieś... Ależ proszę siostry, kto by, jaki, to chyba jakiś margines. Po prostu w głowie się nie mieściło, dlatego że się rozwijała solidarność. I był wielki entuzjazm, że jakby ożyje chrześcijaństwo. Bo partyjny, prawda, wojskowi, milicja rzucała legitymację do kościoła, prawda. Więc i arcybiskup, i w ogóle episkopat, jakoś było wrażenie, że upadnie komunizm i ożyje wiara katolicka, bo nie będzie, prawda, ograniczenia i będzie możliwość, prawda, nauczania wiary, swoboda i tak dalej. No i widzimy, co teraz tego jest. Ale wtedy, jak ja do jednego czy innego, bo potem byłam jeszcze u księdza biskupa Miziołka, jak ja się upierałam, że tutaj jest niebezpieczeństwo, to ksiądz arcybiskup powiedział, proszę siostry, proszę panią, bo ja wtedy nie byłam jeszcze zakonną siostrą, proszę panią, ksiądz biskup Miziołek jest odpowiedzialny za dialogi międzywyznaniowe, za te programy, to może z nim. Ale ksiądz biskup Miziołek w ogóle nie miał zamiaru dyskutować, jak ja rozpoczęłam temat. I dlatego doszłam do wniosku, że po prostu muszę mieć jakiś zespół. I pomyślałam, że dominikański zakon był zakonem założonym w tym celu, żeby czystości wiary szczec. I święty Dominik właśnie wtedy, kiedy herezje powstawały, uważał, że jak prawdę ludzie będą znali, objawioną, to nikt w herezję nie wpadnie. Że ciemnota jest wynikiem sekt, wynikiem herezji. No ciemnota, religijna ciemnota. I rzeczywiście mnie to przekonywało, bo jak ja poznałam w kontraście z tamtymi religiami religię naszą, porównałam, to widziałam, że rzeczywiście ciemnota pozwoli, że ci ludzie w aśramach, jak wrócą, będą nabierać właśnie ciemnotę. I doszłam do wniosku, że wejdę do zgromadzenia katechetycznego i przerzucę się na katechizację w kraju. I to zrobiłam. Uczyłam w salkach katechetycznych i uczyłam potem w szkole. Bo proszę ojca, ja jeszcze zanim wyjechałam do Indii, ja swojej religii dobrze nie znałam, ponieważ miałam gruźlicę kręgosłupa i od czwartej klasy do matury, tam miałam rok tylko przerwy w leczeniu gruźlicy, ale i podstawówkę, i maturę zdawałam w sanatorium. I to w sanatorium, gdzie zakuta w gips, nie miała możliwości pójścia zobaczyć, co się w kościołach dzieje, a wychowawcy i nauczyciele udawali niewierzących, bo to jeszcze 52 rok, jak do sanatorium została przyjęta, to jeszcze Stalin żył i wszyscy, broń Boże, żeby coś na temat wiary, a z kolei rodzice nie byli dopuszczani, że dzieci płaczą. Mama mi mówi, że mi przysłała katechizm, a ja tego katechizmu nie dostałam, bo była kontrola paczek. Dyrektorka mówiła, że ona kontroluje listy i paczki, bo dzieci tragiczne listy piszą i dlatego ona musi kontrolować. No ale jak kontrolowała, to okazuje się, że jej katechizm mi skasowała, o czym moja mama nie wiedziała. Chodzi mi o to, że ja wyszłam po maturze i brakowało mi wiedzy religijnej. Ja poszłam do szkoły pielęgniarskiej, faktycznie, ale po dyplomie poszłam do pracy do Lublina, choć do szkoły chodziłam w Warszawie, na Pradze. I chodziłam na Instytut Kultury Religijnej. Taki jest na kurs dla pracujących, to było pogłębienie wiary swojej. I dzięki temu dyplomowi ja mogłam być później zatrudniona w katechizacji, zarówno w salkach, jak i w szkole. No ale tak, żeśmy trochę odbiegli od Indii, ale właśnie chodzi mi o to, że właśnie te Indie otworzyły mi oczy, jak bardzo jest ważna katechizacja i podstawy naszej wiary, dogmatyka, wysiada katolikom. Historia Kościoła, przecież jakie bzdury na temat Kościoła się mówi i wszystkie sekty zaczepiają na tym punkcie, jaki Kościół był B, tak. Ale jaki Kościół był święty, jak padło i niewolnictwo, jak się rozwinęła charytatywna praca i oświata i tak dalej, tego się nie mówi. Więc
szkolnictwo.
Mówię oświata. No,
tak, przepraszam.
To jest niesamowite, to była niesamowita rewolucja. Tak. A tu mi tylko cytują jakieś, jak chodzi, proszę ojca, o te niby czarownice palone, to ja mówię, proszę państwa, wdowy w Indiach płonęły od X wieku, czy IX przed Chrystusem, do XVIII naszej ery. Palone były wdowy, niewinne osoby. Mąż, jak umarł, wdowa, oczywiście ta pierwsza, która była zorganizowana przez rodziców, szła w ogień razem z płonącym ciałem swojego męża. Ja mówię, tu nikt nie krzyczy, jaka to straszna religia. Dlaczego? Kiedy u nas, jeżeli czarownica miała spłonąć, to najpierw był sąd. Jeżeli się wyrzekła, czy jakikolwiek heretyk powiedział, dobrze, nie będę więcej tego głosił, koniec. Nie było palenia. To jest nieprawda, że tak.
No i warto też powiedzieć, że nie było w ogóle takich przypadków, żeby Kościół, jakaś instytucja kościelna, tak, skazywała na śmierć.
Tak.
To były świeckie
sądy. Bo tak sobie król życzył, tak, że będzie religia katolicka. A teraz, czy to jest katolickie, czy niekatolickie, był dominikanin, który był znawcą, co jest katolickie. No i ci dominikanie, tak, zostali wplątani w to. Ale ja dopiero zrozumiałam, jak ważna była idea świętego Dominika, która dzisiaj powinna ożyć. Tymczasem ja się dowiaduję, że dominikanie w Krakowie jogę ćwiczą. Są, myślę, no już pogłupieli. Nawet dominikanie. No to już całkiem źle.
Która też ma korzenie gdzie? Tam w Indiach.
No i oczywiście joga, no bez sens. Proszę ojca, joga to nie są tylko ćwiczenia, tam se pooddycham. Joga to jest jedna z nurtów filozoficznych i joga ma przygotowywać, że tę moją część absolutu, która we mnie jest zmaterializowana, złączyć z tą 3/4, która jest niezmaterializowana i ja uniknę kolejności wcieleń. To jest absolutnie ideologia, która jest...
Opiera się na reinkarnacji.
Drogą, tak, że reinkarnacji. I nawet u nas w Polsce oni dominikanom nie będą ciągnąć dalej tej doktryny, tylko ćwiczyć, prawda, oddechy, ale robią reklamę ćwiczeniom jogi. Ale ćwiczenia jogi już w Polsce, to ja się dowiaduję, że ktoś na ćwiczeniach jogi przypomniał sobie, kim był w poprzednim wcieleniu. Czyli jest mowa już o reinkarnacji. A o tą reinkarnację chodzi. Czy to będzie joga, czy to będą sporty, co... wszędzie będzie mowa o reinkarnacji. Jak chodzi o wschodnie u nas. Można sobie tak kombinować, tak, ale będą prowadzić do wiary w reinkarnację. Bo o to chodzi. No i tak właśnie wracam do tej właśnie gruntu indyjskiego, gdzie ja zanim właśnie porównywać mogłam, moi ludzie ze wsi, którzy szczegli bardzo systemu kastowego, a konstytucja ten system kastowy obalała. Więc ja myślałam, że ci nasi ludzie są jakoś, po prostu nie znają jakiejś wersji hinduizmu, która jest bardziej rozumna. I to spowodowało, że ja się zapisałam na studia socjologii, na studia na Wydziale Nauk Humanistycznych, bo chciałam poznać oryginalną myśl indyjską, żeby później, jak my na wsi mieliśmy oświatę dla analfabetów, ja się chciałam w to też włączyć. I ukończenie studiów dawało mi prawo interwencji w sprawie oświaty. Bo jako dyplom pielęgniarski, jaki miałam, ja miałam prawo szerzyć oświatę sanitarną, ale nie oświatę analfabetów. A ja chciałam właśnie drogą oświaty analfabetów prowadzić dalej właśnie oświatę w kierunku właśnie metafizyki i wiary. I właśnie ja skończyłam tam studia, mam dyplom ukończenia tamtych właśnie studiów. Proszę.
Siostra ma przy sobie.
No mam, no bo ja się legitymuję, bo sekciarze rozrzucają informacje, że ja kłamię, że oni dzwonili do tego uniwersytetu, że to nieprawda, więc mam notarialny odpis, dlatego że chcieli mi odebrać oryginalny. No i notarialny podpis, że zgodność z oryginałem. To był Uniwersytet Karnatak na południu Indii. Ten uniwersytet nie był uniwersytetem ONZ-owskim, tylko typowo prowadzony przez typowych Hindusów. I nie był to uniwersytet, gdzie Europejczycy studiowali, dlatego ci sekciarze mówią nieprawdę, bo tam Europejczycy nie studiowali. A ja byłam jakby mieszkańcem Indii, dlatego że w dyskusji, w rozmowie ja się posługiwałam indyjskim językiem. Angielski język był językiem naukowym, ale tak codzienny język, ja się swobodniej czułam rozmawiając językiem tamtejszych ludzi. Także może nawet i tamci ludzie na uniwersytecie mogli myśleć, że ja tam się urodziłam, jak ktoś, kto mnie tam spotykał czy coś. No w każdym razie ja bardzo zrozumiałam program nowej ery, New Age. Dzisiaj się o tym mówi, ale ja na studia, jak się zapisałam, to jeszcze się o New Age w Polsce nie mówiło, bo to była pierwsza połowa lat 70. I skończyłam w 79. No i pracę potem zostawiłam. Jak przyjechałam do Polski, jak moją pracę tam sprawdzano i dostałam dyplom, już pocztą mi przysłali, ja był zdany. Mam napisane first class. Czyli zdałam na pierwszą klasę. Także tu się mam prawo pochwalić. Dlaczego? Że,
nikt nie zarzucił.
Dlatego, że mnie próbują właśnie za wszelką cenę zanegować znajomość tamtejszej rzeczywistości. Że pracowałam na wsi, jakaś ciemnota, prawda, nachwytałam jakieś poglądów tamtejszej ciemnoty i tak dalej. Owszem, znam poglądy wieśniaków, ich praktyki. Faktycznie niektóre bardzo wskazują na ciemnotę, niektóre praktyki. Ale znam również doktryny tamte i te oryginalne wedy i tak dalej. I wiem, o co chodzi.
No i dlatego, skąd się biorą te prześladowania? Wiadomo, w 2009 były te ostre prześladowania. O nich wiemy, nawet głośno było.
No i tutaj właśnie jest problem, że jeżeli chodzi o Indie, ja tak bardzo skrótowo powiem, że w Indiach działał już święty Tomasz. To się też próbuje negować, że to nieprawda. Jednak ja mam dowody na to, że to był jednak Tomasz apostoł, a nie nestoryjski Tomasz. Jak chcą powiedzieć. I właśnie Tomasz w Kerala, tam była już diaspora Izraelitów. W czasie niewoli babilońskiej w Kerala, do dnia dzisiejszego ta jakaś synagoga tam była. I tam lądował święty Tomasz w Kerala. I tam w Kerala był taki filozof Ramanuja. To był Brahmin, Hindus, ale on jednak pewne myśli zaczerpnął. Ja tutaj też próbuję dyskutować na ten temat, że teoria o Krysznie w eterycznym ciele nie było zanim Ramanuja tej teorii nie, tą teorią się nie posłużył, a to jest ósmy wiek po Chrystusie. I również potem powstała idea właśnie rozwijania jakichś pojęć jednego Boga. Kiedy przyszli muzułmanie, siódmy wiek muzułmanie zaczęli podbijać półwysep i w XII wieku opanowali, od północy szli i oni wybijali bałwochwalców. Po prostu krwawo, rzeczywiście muzułmanie. I teraz Hindusi znaleźli się w poczasku i szukali jakiegoś rozwiązania, jakiegoś kompromisu i właśnie pojawił się brahmiński ród Goswaminów. To był nie jeden Gosłami, szereg pokoleń tych Gosłaminów, 15 na 16 wiek. I ci Gosłaminowie, takie było dzieło pod tytułem Śri Caitanya Charitamrita. To był ten ruch, misja Caitanya u nas właśnie na tego się powołuje. I właśnie on, jeden z Gosłaminów, napisał dzieło, gdzie głównym bohaterem jest Kryszna jako analogiczny do Allaha. Żeby powiedzieć, że słuchajcie, wy nazywacie Allah, my go nazywamy Kryszny, ale to jest ten sam Bóg. I kiedy Mahometanie rozwijali to wołanie Allah z minaretów, to Gosłaminowie rzucili hasło, my wołajmy Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Tamci Allah, ale to jest ten sam Bóg. Więc to była taka koncepcja nowa przez Gosłaminów, bronić się przed krwawym prześladowaniem. I właśnie stamtąd rozwija się myśl, że właśnie tym najwyższą postacią boską jest Kryszna. Podczas gdy normalnie w indyjskiej cywilizacji Kryszna jest umieszczony tutaj. To jest Kryszna, a to jest wyobraźnia indyjskich bogów, nawet ściągnięte do wyobraźni jeden Bóg, wiele postaci, ale proszę zwrócić, że głowa kobry nad każdą postacią boską. Także dla mnie, jak ja zobaczyłam te obrazy, sam się, to jest diabelskie, no bo kobra, węże, prawda, którym się posługuje, taki trójząb. Więc dla mnie to zrobiło wrażenie jakieś właśnie, a to jest klasyczny indyjski obraz, gdzie Kryszna właśnie tu i właśnie Arjuna, taki wojownik, prawda, aryjski, adorują boskość. Więc tu, i teraz jeżeli u nas się mówi Świadki Jehowy, że trójca to Hindusi mają, nie ma żadnej trójcy, tam są setki do dzisiaj, można mówić jeden, można mówić trzy, ile kto wybierze z tego panteonu. Ale chodzi o to, że tu się rozwija jakby podjazd pod monoteizm. Znaczy podjazd, ratunek, żeby się zaratować wobec prześladowania. I potem pojawia się guru Dadu, to dokładnie 1544 rok. To jest taka przełomowa data, 1544 do 1600, kiedy żyje Dadu. I ten Dadu zakłada organizację Param Brahma Sampradaya, która to organizacja ma zająć się stworzeniem nowej religii przez reinterpretację Wed, czyli zabrać się do studium tekstów i przeinterpretować te Wedy. I tutaj jest bardzo dużo powstało takich właśnie pomysłów połączenia różnych filozoficznych poglądów. I synkretyzmy religijne tu się rozwijają. I na tle tegoż właśnie idei guru Dadu, dalej ta myśl była rozwijana i powstaje taka idea, że różne imiona bogów to są różne cechy bogów. I tutaj jak chodzi o ten obraz, który ja pokazywałam, każdy bożek ma przypisane inną cechę Boga. I co, proszę Ojca, ciekawego? Nie ma w całym panteonie indyjskich bożków Boga, który byłby prawodawcą, który by dawał prawo moralne. Bóg od mądrości, od nauki, od muzyki, od pieniędzy, ale nie prawodawca. Bo prawodawcą jest Maharadża. I Maharadża miał swojego astrologa, który...
Czyli człowiek.
No tak, Maharadża. Guru i Maharadża... Proszę Ojca, to sławnie jak Faraon miał swoich czarowników. Więc jeżeli trzeba było rozwiązać jakieś sprawy, Faraon wzywał czarowników. Ale nie odnosił się do jakiegoś Boga, prawodawcy, czy wolno, czy nie wolno takie czyn dokonać. I to jest dokładnie w Indiach ta sama sytuacja. Nie ma Boga, który by był traktowany jako Bóg święty. To, co w Biblii napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I właśnie to jest tak charakterystyczne. Bóg biblijny jest Bogiem moralności, świętymi bądź jestem święty, a nie Bogiem od biznesu. Prawda, w całej Biblii wskazówek, jak prowadzić biznes, jak uwodzić kobiety, jak i tak dalej. A Kryszna daje takie wskazówki. Jak uwodzić pannę, jak uwodzić wdowę, a jak uwodzić mężatkę. Także to jest tak zwana Kama Sutra, później opracowana na... Także to jest zupełnie inne jakby inna wartość tamtejszej jakby duchowości, ale to żadna, znaczy duchowość, ale duchowość okultystyczna. I tu jest właśnie ten okultyzm, stamtąd idzie. Więc to się oczywiście, jak chodzi o indyjską religię, to zaczęło się tak, że jeżeli chodzi o różnych założycieli religii, sprowadzić ich, że to są po prostu przejawy tego samego Boga, awatary. Bo Bóg, Wisznu się wciela w różnych ludzi, prawda, Kryszna to Wisznu, Rama to Wisznu, Święta Krowa to też Wisznu, Słońce to też Wisznu, będzie, prawda, ten Wisznu jest Bogiem życia, płodności, urodzajów, więc wszystkie przejawy życia, to tam będzie działał Wisznu. Więc tu, ale później półwysep podbijają Europejczycy. I od wieku XVI, kiedy handlem próbują właśnie tam wejść z handlem Europejczycy, XVIII wiek zaczyna tam być już walka o teren. Jest 7-letnia wojna na Półwyspie Indyjskim. 1756 do 1763. Wojna Europejczyków o kolonie. No i tak, Anglia, Portugalia i Francja podzieliły półwysep na swoje kolonie. No największą część zajęła Anglia, 2/3. I tutaj zaczyna być już wpływ Europy i Hindusi wyjeżdżają na studia do Europy. Przemieszanie światopoglądów. I tutaj bardzo dużo już wpływ ma ludzie, którzy studiowali na Zachodzie. Oxford, Cambridge, nawet Gandhi, Londyn, prawda, prawo studiował, Paryż, Kalifornia. Ci ludzie po studiach wracają i im rzeczywiście ta tradycja palenia wdów, ofiary z noworodków na cześć bogini Kali, zażynali kozy, ale zażynali noworodki. No jak dusza przejdzie w objęcia bogini, nie będzie się musiało wcielać. Więc to było rzeczywiście, konstytucja to zakazała, dopiero 1947 rok, ale wcześniej ci ludzie, którzy studiowali, wracali do kraju i widzieli, że to coś jednak jest już im to...
Że to jest nielogiczne.
Nie, uczuciowo już nie pasowało. I chodziło o to teraz oświecenie, humanizm, racjonalizm, pozytywizm, modernizm, hasła rewolucyjne. Wszystko to miało wpływ na ich światopogląd, bo oni nie mieli urzędu nauczycielskiego, który by trzymał ich w jednym jakimś światopoglądzie. I właśnie po tych wszystkich właśnie zderzeniach nastąpił powrót do tej idei, jaką tamci mieli, tą Parabrahma Sampradaya, Guru Dadu, żeby jednak chrześcijaństwo jeszcze w to wcielić. Bo oni te wszystkie różne bożki właśnie chcieli w jeden. Ale teraz jeszcze, żeby chrześcijaństwo też. I tu się włączyli wolnomyśliciele. Dlatego, że ktoś, kto, zwłaszcza rewolucja francuska, kiedy już po rewolucji francuskiej, dużo ludzi emigrowało do kolonii. Dużo Francuzów wyjeżdżało do kolonii. I właśnie te ośrodki później powstawały takie synkretyczne w Indiach. Więc bardzo rewolucyjne. Drugi taki był pion, tam był guru Parabrahma Sampradaya. Zdarzyło się tak, że wielki taki urzędnik angielski z bramińskiego pochodzenia, a więc najwyższej kasy, Raja Ram Mohan Roy. On urodzony 772, ale 833, czyli XIX wiek, umiera. On dopiero występuje kontra paleniu wdów. Jak się to stało? Jego żona, jego siostra owdowiała młodo. I kiedy palono ciało jego szwagra, ta kobieta, kobiety dostawały odurzający środek, że w ten ogień szły, ale ta kobieta zdrowa, ona wołała z tego ognia, Mohan, Mohan. I na tego brata to zrobiło straszne wrażenie. Jak ona woła do niego, on niby mógł powiedzieć, wyjdź z ognia, ale tu cała
tradycja była
liturgia, tradycja, całe rytuały. I on w szoku po tym pogrzebie postanowił z tym skończyć. Ale to nie tak łatwo skończyć, jak ludzie wierzą, że tak potrzeba, że to się musi dokonać, bo inaczej nieboszczyk nie przejdzie w nowe ciało, czy nie przejdzie, jak ktoś bramin, nie przejdzie do wyższego wcielenia, jak jego żona będzie żyła. Bo jeszcze dusza tego męża z tą żoną ma związek, dopóki ciało żyje jego i żony, to dusza nie może przechodzić dalej. I dlatego żona musiała być spłonięta, żeby ta dusza była wolna i to była taka, za tym filozofia za tym taka się kryła. Więc Ram Mohan Roy występuje do władz państwowych, więc Anglicy oczywiście zgodzili się, no niech będzie zakaz. Ale teraz jest sprawa taka, zakaz państwowy nie pomoże na sumienie człowieka. Człowiek wie, że tak trzeba i że ten człowiek nie będzie w nowym wcieleniu, czy nie będzie w kosmosie, jak żona będzie żyła, to państwowe prawo nie pomoże. Więc Ram Mohan Roy postanowił przeinterpretować Wedy i tak, i założyć, on założył tak zwaną religię uniwersalną. Ram Mohan Roy, żeby zlikwidować konflikty wyznaniowe, zlikwidować palenie wdów i zlikwidować krwawe ofiary z dzieci, okaleczania dzieci, jak chodzi o kastę żebraków, zlikwidować dyskryminację kastową, taką bardzo rażącą. On założył Brahmos Samaj, czyli wspólnotę Brahmana, Ram Mohan Roy. Ta Brahmos Samaj miała doktrynę opartą na Wedach, jak chodzi o metafizykę, Bóg niezdefiniowany. Różne pojęcie można było, ale w chrześcijaństwa charytatywna działalność, miłość bliźniego, bardzo to odpowiada, miłość odpowiada każdemu, jak chodzi o szlachetną miłość, prawda? Więc tą charytatywną działalność chrześcijaństwa, a jak chodzi o formy kultu, okultystyczne, różne, i stworzył w ten sposób jedną, i z punktu, jeżeli chodzi o muzułmańską, judaistyczną religię, odrzucić wszelkie obrazy, żadne wizerunki Boga i żadne postacie ludzkie jako Bóg, żaden guru Bóg, żaden maharadża Bóg, a więc i Jezus nie Bóg i tak dalej, nie ma ludzi Bogów, więc właśnie Bóg takiej wedyjskiej, jeszcze zanim byli ludzie Bogowie. Więc, i teraz tak, przestudiować trzeba nie tylko Wedy, ale Biblię, Koran i wybrać to, co najlepsze, odrzucić to, co
nie będzie pasowało.
Kryterium, co dobre, a co złe? Rozum. A teraz proszę ojca, ten rozum jest różny u różnych ludzi. I teraz, Ram Mohan Roy miał rozum rzeczywiście bystry, ale potem różne inne rozumy się włączyły i powstały już różne organizacje i sekty. I tutaj weszła pani Bławacka, okultystka, potem Anna Besant, potem Rudolf Steiner, Rudolf. No i właśnie na podstawie tamtego uniwersalnej religii i tej Parabrahma Sampradaya, pani Bławacka w Stanach Zjednoczonych po powrocie z Indii zakłada Towarzystwo Teozoficzne. I to nie jest geniusz Bławackiej. To jest po prostu kopia czy przeróbka Parabrahma Sampradaya i Arya Brahma Samaj. Te dwie. I tutaj, teraz jeszcze na podstawie Brahma Samaj w 1875 roku w Indiach Dayananda Sarasvati zakłada Arya Samaj. I ta Arya Samaj była bardzo zmilitaryzowana i bardzo antychrześcijańska. I teraz jeżeli się poszło antychrześcijańska ideologia, wyeksponowali Kościół jako najbardziej chrześcijański. To mi też dużo mówiło. Ponieważ mówili, że jak się rozwali Kościół katolicki, to z resztą chrześcijaństwa sobie poradzimy.
Nie będzie problemu, tak.
No, takie zdanie wyczytałam w tamtych dziełach. Jak sobie z Kościołem? I teraz tak, rozwija się ta myśl, jak sobie poradzić z tym chrześcijaństwem. Wprowadzono instytucję siuddhi, czyli odwołać ceremonię chrztu. A no więc, ktoś jest chrześcijaninem, dostaniesz pracę, lepsze warunki, pieniądze czy coś, jak wrócisz do naszej kultury. Odwołaj chrzest. A no, chrzest wyciska znamie, prawda, dziecka Bożego. To znamie wymazać. Siuddhi znaczy wymazać. I teraz tak, taki chrześcijanin, czy to protestant, czy katolik, zgłasza, że on przyjmie powrót. On musi powiedzieć tak. Jestem katolikiem, czy jestem protestantem, bo mój rodzic był biedny, nie miał pieniędzy. Inaczej misjonarze by nie pomogli, gdyby nie był chrześcijaninem. I więc mój rodzic się ochrzcił, ale ja chciałbym wrócić do mojej rodzinnej wiary. I teraz on stawał i tak, pytali się, czy wierzysz, prawda? On mówił, nie wierzę. To, co w chrzcie mówi, wierzy w Boga Ojca, on miał wszystko powiedzieć odwrotnie, nie wierzę. Teraz, czy wyrzekasz się szatana? Nie wyrzekam się. Czyli odwołać przyrzeczenia chrztu, wymazał znamie chrztu według tamtej nomenklatury. I tutaj właśnie w tym kierunku poszedł później w kierunku... Ja tu troszkę się skracam, a mam dużo notatek, ale to będzie na radio jeszcze. Bo ja się dużo rozgadam na początku, na wstępie. Więc ten właśnie, ta idea Brahmo Samadzia, Ram Mohan Roya i Arya Samadzia, tego Sarasvati Dayananda, Sarasvati, on żyje, on założył w roku 875 w Indiach Arya Samadź, kiedy Helena Błavatska założyła w Indiach w tym samym roku, 875, teozoficzne towarzystwo. I to są właściwie te same, jakby treści prawie te same. I tutaj założyciele Brahmo Samadzi i Arya Samadź odrzucali wiarę w boskość Jezusa i teraz szukali jakichś tekstów, gdzie by można było po prostu jakiś autorytet boski, no bo skąd mamy powiedzieć, że to jest prawda, albo to jest prawda. Więc wyeksponowali takiego Ramakrishnę. To był taki wyznawca hinduizmu, ale taki bardzo dobrotliwy człowiek i tak właśnie sympatyzował zarówno z muzułmanami, jak i z chrześcijanami, ale był hinduista, czciciel bogini Kali. I właśnie wybrali jego, że to on jest takim, takim jak ma boską postacią, on ma boską wiedzę i na jego wierze się opierać. No i tam był drugi taki, był Maharishi. I właśnie Maharishi był według innych, właśnie Maharishi takim boskim autorytetem. I właśnie w Maharishiego uwierzyła nasza polska pani Wanda Dynowska, która właśnie była teozofką i przeszła na hinduizm pod wpływem Maharishiego. Tak zafascynowała by jego postacią. W każdym razie ci ludzie opracowywali tak zwane piąte Ewangelie, że trzeba jakąś treść dać nową. Powstała Ewangelia Rama Maharishi i powstała, proszę ojca, piąta Ewangelia. Mnie ciągle pytają, siostro, podobno wykryli piątą Ewangelię, tylko kler to ukrywa. Proszę Państwa, mam egzemplarz w języku angielskim, The Fifth Gospel, piąta Ewangelia.
Ale kto jest autorem?
Zaraz otworzymy, żeby lepiej było widoczne. Ja sobie tu nakleiłam dominikanina, który oddał życie za prawdę wiary. The Fifth Gospel. Według nauki Rudolfa Steinera.
No to ciekawy ewangelista.
No ewangelista, jak Ewangelia, to on ewangelista. Więc takich Ewangelii jest sporo. Ja poznałam Ewangelię Vivekanandy, ja poznałam Ewangelię okultystów tybetańskich, też Ewangelia, tylko nie pamiętam autora. W każdym razie spokojnie z tymi Ewangeliami w Indiach wykrytymi. Ale w Indiach ostatnio mówią, że wykryli grób Jezusa, że Jezus nie umarł, wykradli go apostołowie i okazuje się, tak mi ktoś mówi, okazuje się, że nie miał w Palestynie już szansy, wyjechał do Indii i tam dożył wieku sędziwego. No, naprawdę. I to Polak potrafi w to uwierzyć. No przecież gdyby to było prawdą, to przecież byśmy to wiedzieli. Nawet indyjscy...
Kto by oddał życie za takie kłamstwo wtedy?
No tak,
który ale... Który z apostołów by oddał wtedy życie?
Proszę ojca, ale proszę zobaczyć. Choćby Hindusi się chwalili, że przez Jezus był w Indiach. Ja się... Byłam na uniwersytecie, no nie słyszałam od tamtych uczonych, że Jezus był w Indiach. Od uczonych, już nie mówię od katolików. No, i żeby teraz stworzyć, ale archeolodzy mogą stworzyć wszystko. Powiedz, wykopaliśmy ślady i już mamy nową teorię. No w każdym razie tam jest, proszę ojca, taki, ja chcę wrócić, tylko jeden sygnał, Vivekananda. Jak była walka o wyzwolenie w Indiach, powstała Liga Muzułmańska, 885 rok. O, mamy mało czasu, chwileczkę. Liga Muzułmańska i drugi opozycyjny, Indyjski Kongres Narodowy i Gandhi na czele, 929 rok. I teraz powstaje ruch Neo-Vedanty. Opracowali Wedy, wyrzucili pewne paragrafy, napisali w różnych językach i to do Europy poszło. I mnie ludzie mówią tak, siostro, w Wedach jest nawet napisane, co jest cesarskiego cesarzowi, a co boskiego Bogu. A przecież Wedy są starsze niż Ewangelia. No to Jezus faktycznie z Indii to zaczerpnął. Ale to są Wedy z XIX wieku. Bo to jest, proszę ojca, Neo-Vedanta, to jest XIX wiek, 1893 rok. Vivekananda wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, zaproszony przez teozofów, bo tam od 75 roku było. Vivekananda napisał swoją Ewangelię, napisał piąta Ewangelia niby. I tam zrobił oczywiście wrażenie. Ze Stanów Zjednoczonych wjechał do Londynu. Jak wrócił do Indii, stał się w ogóle wędrowny guru, bo przywiózł dolary. To jest też, jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniądze. I właśnie Vivekananda założył Ramakryszna misję, Ramakryszny. Nawiązał do tego Ramakryszny Ewangelii, tego mistyka hinduskiego, Ramakryszny. I Belur Mat, zakon misyjny hinduistyczny, który ma nawracać. I oni potem założyli przy współpracy Ramakryszny Misji i Belur Mat, powstało Ordo Templi Orientis, zakon świątyni Orientu. I pan z konsulatu do spraw wyznań współpracował z tym Ordo Templi Orientis i oni finansowali utrzymanie w ośrodkach indyjskich dla tych, którzy gotowi by podpisali, że będą tego uczyć. Tu jesteśmy właśnie, a
ja prześladowanie... Ja wejdę w słowo, bo aż mi naprawdę szkoda wchodzić w słowo tego wszystkiego, co siostra nam tutaj mówi. Ale ja też zaproszę naszych widzów, żeby chociaż przynajmniej telefon jeden przynajmniej odebrać. Teraz już Państwu się na ekranach będzie pokazywały numery telefonów. Zapraszam do tego, aby zadzwonić i jeszcze włączyć się w te rozmowy. Być może jakieś pytanie do siostry Michaeli Pawlik. Przepraszam, że tak wszedłem, bo to jest naprawdę fascynujące. To, co siostra mówi, i odkrywcze.
Bo tu jest coś, co poszło i w tym kierunku poszli i masoni, i wszyscy wrogowie Kościoła. Bo to był opracowany schemat.
U celów którego jest pozbycie się Kościoła katolickiego.
Chrześcijaństwa. Oni mówią, pokryć chrześcijaństwo, nałożyć reinkarnację. Rozwiązuje się wszystkie dogmaty, wiarą w reinkarnację.
Ale przecież to jest nielogiczne. Logicznie myślący człowiek.
No dobrze, ale proszę ojca, czy logicznie? Łatwo sobie wyobrazić wyzioną ducha. Dziecko się rodzi, wzionęło ducha. To sobie łatwo wyobrazić. Duch jako energia, wzioną. No i te oddechy w jogach, wzioną.
No ale to jeszcze jest u podstawy, nie nazywajmy duszy duszą, tylko formę substancjalną, jak to jest w filozofii. Kierownica nie będzie nigdy krzesłem.
Oni mówią, to jest jak iskierka z ognia wyrwana, prawda? Ogniem jest Bóg i tu Hitler nawiązywał do ognia, do tego absolutu jako ogień, a dusza to iskierka z tego ognia, no bo jeżeli się ten ogień rozszczepił, to można kombinować wiele, tworzyć kombinacje.
No tak, bo nie ma podstaw, bo nie ma właśnie tej instytucji,
która by powiedziała, co jest prawdą. Nie ma Jezusa, który powiedział, ja jestem prawdą. I teraz to, co Jezus mówi, jest prawdą. A jeżeli coś sprzeczne z tym, co Jezus mówi, znaczy błąd.
Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo. Dobry wieczór.
Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Marek z Francji, z Alzacji.
Teraz i zawsze. Bardzo prosimy.
Witam siostry i słuchamy tutaj z małżonką z wielką ciekawością, dlatego że nie tylko ręką, ale i nogą można byłoby się podpisać. Żyjemy sobie od 20 paru lat i jeśli siostra pozwoli, widzę, jak tutaj w tym kraju, prawda, kraj powoli przesiąknął tą modą, która właśnie ze wschodu idzie. Mam tu na myśli oczywiście Buddha, Tajsi, Shiatsu, wszystkie jakieś odwołania się po to żeby przeciwwaga była naszej religii. I ja to odczuwam to na każdy dzień, co się przejawia w taki czy inny sposób, poprzez różne masaże. I czytając w tej chwili książkę, przepraszam, że taką dygresję pozwolę, bo z wielką ciekawością słuchamy pana Krajskiego masonerii, prawda? Czy to nie jest tak, że ktoś nad tym czuwa, że ktoś to wszystko opłaca, New Age, prawda, religia, to się objawia w tej telewizji, oczywiście poza telewizją trwam, jak pierze się mózgi, prawda, młodym ludziom, łącznie z naszymi tutaj dziećmi, ale Myślę, że one jeszcze mają te możliwości. I dlatego chciałbym jeszcze zadać pytanie na zakończenie. Jaki jest stosunek do Dalai Lama w tym wszystkim? Dlatego, że oni tutaj we Francji w niego też wierzą bardziej niż w Boga. Tak jest moje odczucie. Bardzo dziękuję.
Również dziękujemy. Pozdrawiam. Szczęść
Proszę Pana, Boże. Ja chyba powiedziałam jasno, że jest organizacja Ordo Templi Orientis, więc nie mówmy ktoś, tylko konkretna nazwa i należą ludzie i należał Pan od spraw wyznań do tej organizacji, choć był w partyjnym, bo jak miał urząd do spraw wyznań, to musiał być członkiem partii, ale był również członkiem Ordo Templi Orientis. Więc wiadomo, że ktoś, i tu mówię o tej organizacji Belur Mat, która się rozwijała dalej i powstali inni, którzy cały szereg sekt założyli. Więc to jest oczywiście zorganizowane i ja... Proszę Pana, ja nawet nie wiem, czy to sama masoneria by tu, bo zależy co się, bo masoneria jest właściwie organizacją taką międzynarodową, ale jeszcze jak chodzi o walkę z Chrystusem, to walka z Chrystusem trwała, bo go na krzyżu powiesili i walka z Chrystusem trwała w czasie prześladowań chrześcijan i walka z Chrystusem trwała w ogóle zanim masoneria powstała i to masoneria, czyli wszyscy, którzy z Chrystusem chcieli walczyć, zorganizowali się potem i tą masonerię rozwijali, bo najpierw były prawda, różokrzyżowcy i tak dalej. Także to, że ta wrogość do Chrystusa, która od chwili, jak go powiesili na krzyżu, do dnia dzisiejszego trwa w takiej czy innej formie, czy w takiej i prześladowanie chrześcijan było, zanim była masoneria. Także to ja się zgadzam z Panem, że to, co Pan Krajski pisze, on się zajmuje prawda, tym nurtem masoneria. Ja w tej chwili mówię, zanim w ogóle masoneria, która wykorzystała potem indyjskich prawda, myślicieli Vivekanandę, czy Guru Dadu, czy innych, byli tacy, którzy właśnie, nawet Vivekananda to nie tyle jako wróg do chrześcijaństwa, tylko Vivekananda twierdził, że jeżeli dostaniemy wolność narodową, to żeby naród był jednością, to musi być jedna religia i jeden język. To Vivekananda stwierdza. To był filozof, myśliciel i słusznie mówi, bo różnice wyznaniowe najbardziej różnią ludzi. Zobaczmy, co się dzieje u nas w rodzinach, jak ktoś przyjmie świadków Jehowy, przejdzie na ich stronę, powiedzmy, mąż stanie się świadkiem Jehowy, a żona nie. Zobaczmy, co się dzieje w rodzinie. Więc Vivekananda słusznie mówi, że wspólna religia łączy, jednoczy i wspólny język jednoczy ludzi. I tu powstała idea właśnie jednej religii i tu się włączyła właśnie masoneria. Ludzie, którzy chcieli stworzyć jeden świat pod jedną władzą, jeden język, planowali Esperanto, z różnych języków język. Żeby nie było, że ten język przewagę ma czy tamten. Ale to Esperanto nie bardzo zdaje egzamin, żeby się stało językiem międzynarodowym. Więc to Esperanto upadło, ale wybrano język angielski jako ten przyszłościowy, międzynarodowy. No i teozofię, najpierw była teozofia, ale w teozofii był również... Więc teozofia i masoneria to jedno i to samo w zasadzie. Może powiem tak, każdy mason może nie być teozofem. Ale wydaje mi się, że każdy teozof z masonerii, bo on tam znajduje grunt. Każdy teozof, który nie jest katolikiem, czy nie jest muzułmaninem, czy nie jest konkretną religią, no to się znajduje w masonerii.
Znajdzie się tam.
Tak, i tam.
Jeszcze weźmy jeden telefon.
Antropozofia teraz, Rudolf Steiner i teraz szkoły steinerskie w Polsce zakłada. Więc Steiner odbił od teozofów, choć on należał do teozofu i należał do masonerii, prowadził loże Misteria Mystyka, Misterium Odwiecznej Mistyki. Steiner prowadził i nawet to była loża znana z magii seksualnej, więc niesamowicie Misterium Odwiecznej Mistyki, magia seksualna. No ale chodzi o to, że tu się rozwijały potem różne pomysły i ludzie się chcieli jedni od drugiego czasem odróżnić. W każdym razie Steiner i ten właśnie z tą piątą Ewangelią, to jest dzisiaj program, ja daję Panu odpowiedź, globalistów, którzy nie wiem, czy wszyscy są masonami, czy wszyscy są syjonistami, czy wszyscy są komunistami, marksistami, nie wiem. Jest organizacja globalistów, New Age. Teraz, czy myślę, że to nie tylko bo to jest znów entuzjazm wielki, jedna wielka rodzina ludzka, jeden wielki świat. jedna planeta, jeden kraj. I tu jest ONZ. Właśnie Uniwersytet Brahma Kumari w Rajasthanie powstał jeszcze przed wojną, ale po wyzwoleniu ten uniwersytet został podporządkowany pod ONZ i drugi uniwersytet Auroville w kolonii francuskiej pod ONZ. I proszę pana, daję panu odpowiedź. W 1983 roku, ja już byłam w Polsce, ale dostałam program zjazdu, który się odbył w Indiach w 83 roku, konferencja pokoju, gdzie z Ameryki, z krajów zachodnich, ze Związku Radzieckiego była delegacja na Mount Abu, w tym Uniwersytecie Brahma Kumari, rozważali, jak wprowadzić pokój na świecie. I mam ja tu wypunktowane ich wnioski, 83 rok, jak dokonać harmonii między ludźmi, między naszą planetą a kosmosem. To jest niesamowita utopia, ale to było przez ONZ inspirowane. Tam był sekretarz episkop, przepraszam, ONZ-u. I Dalaj Lama był duchownym tam, więc daję panu odpowiedź o Dalaj Lamie właśnie na tej konferencji. Nie było na przykład żadnego delegata chrześcijańskiego, a był Dalaj Lama.
Także... Jeszcze weźmy jeden telefon, bo mam wiadomość, że
ja się tu podpalę jednym pytaniem.
Nie, bo to aż szkoda przerywać, naprawdę aż szkoda przerywać tutaj, siostrze. Naprawdę czynię to z taką żałością w sercu, ale bardzo prosimy, jesteśmy już na antenie. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Ogromnie się cieszę, że znowu siostra jest dzisiaj w telewizji, trwam. No ja chciałbym dać tutaj swoje takie osobiste świadectwo. Ja siostrę poznałem jeszcze jak była młodą.
Panie Jacku, taką... jeszcze wcześniej mówię, proszę o bardzo krótką i zwięzłą wypowiedź.
Pytanie.
Ponieważ tak. Ponieważ nam już się czas kończy.
Tak. Dobrze. To po prostu chciałbym powiedzieć, że ta praca siostry jest niezwykle cenna i wartościowa, ponieważ kiedy ja właśnie poznałem siostrę i wchodziłem na te spotkania właśnie sekty Hare Krishna i przyprowadzałem ludzi, którym by się rozjaśniło po prostu te myślenie takie właściwe katolickie, i przyprowadzałem tych ludzi na spotkanie do siostry Micheli, do kościoła świętej, akademickiego kościoła świętej Anny w Warszawie, i muszę powiedzieć po prostu to, że siostra wyrwała z rąk diabła wielu, wielu ludzi w Polsce. Chwała siostrze za to i to święty Dominik Guzman i sługa Boży, ojciec Jacek Woroniecki.
Święty Michał! Cieszą,
że taka siostra dominikanka jest, która pamięta, po co ten zakon został założony. Tylko takie świadectwo. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie bardzo dziękujemy panie Jacku, że tutaj jeszcze pan swoim takim doświadczeniem i poznaniem siostry ten autorytet.
No więc, jeżeli chodzi o ONZ, a to jest perspektywa na przyszłość, oni stoją na gruncie już Steinera. Steiner jest w zasadzie ateistą, dlatego że on mówi o duchowości, o reinkarnacji, ale Bóg to energia. Także on odbiega od teozoficznej teorii, że jakaś istota, no nieznana, jakiś brahman, ale on, Steiner, to tą istotę określa jako energia. I tu jest właśnie czysty okultyzm. Steiner jest klasykiem okultyzmu. On pisze dużo dzieł na temat okultyzmu. I Steiner przewidywał przyszłość świata przez opanowanie przez buddyzm. No i tu jest Dalaj Lama, jego rola. Że buddyzm udoskonali chrześcijaństwo. I na światopogląd ateistyczny buddyzm się dobrze nakłada. I chrześcijaństwo to zostaje rzeczywiście stłumione, bo nasi ludzie, jeżeli się rozmawia nawet z katolikami, to on mówi, że on przekonany, że raczej reinkarnacja, bo Bóg jest miłosierny, to piekło niemożliwe, żeby istniało. Ja mówię, człowieku, jak niemożliwe, jeżeli mówi Bóg? Jezus mówi, że...
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Bójcie się nie tak. Tych, co ciało zabijają, tylko tych, co duszę. Do piekła was mogą strącić. Więc Jezus przestrzega wyraźnie. Więc ja mówię, jak pan mówi niemożliwe? A to jest katolik, z którym rozmawiałam. Niemożliwe, bo jest miłosierny. A ja mówię, jest miłosierny, ale nikogo nie zmusza, żeby siedział i adorował Boga, jeżeli ktoś sobie wybiera bożka. No to rozstaje się z Bogiem. I tu jest, proszę państwa, chciałabym zwrócić uwagę, steinerowska perspektywa. Chrześcijaństwo z egzoterycznego, czyli chrześcijaństwo zewnętrzne, to organizacyjne, ma być chrześcijaństwem ezoterycznym, okultystycznym. To jest Rudolfa Steinera praca, wygłoszone wykłady przed wojną. I, bo Steiner umiera w 1925 roku. Więc i Steiner przewiduje na przyszłość nadejście Maitreyi, że, bo buddyści wierzyli, że nadejdzie Budda, jeszcze raz, duch Buddy, który będzie wcieleniem kosmicznej miłości Maitri. Maitri, piękne pojęcie miłości. I tu jest Buddha Maitreya, steinerowska praca, eteryzacja krwi, steinerowskie wykłady. I on mówi o Buddzie Maitreyi. Tutaj mam dowody podkreślone w języku, w tekście angielskim, ale on przepowiada, że jak Buddha Maitreya przyjdzie, to będzie pokój na świecie. I ten Maitreya jest dzisiaj przez ONZ już wyeksponowany. Już jest Pan, który jest prezentowany jako ten, który jest właśnie boski i zjednoczy wszystkie religie.
Proponuję, abyśmy od tego wyszli już w naszych rozmowach radiowych, ponieważ jak to w rozmowach niedokończonych, no w pewnym momencie się urywają te rozmowy. Przyszedł czas, nieubłaganie.
Niedokończone.
Bardzo ciekawie, ale niedokończone.
Proszę czytać moje książki. Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej publikowało 3 moje pozycje. Tam jest wiele.
Tam można się dowiedzieć jeszcze, ale zapraszam też na 21.40 no Radio Maryja. Tam będziemy kontynuować nasze rozmowy, których właśnie gościem będzie oczywiście siostra Michaela Pawlik, dominikanka. Ja bardzo dziękuję siostrze teraz, ale też bardzo dziękuję Państwu za uwagę. No i zapraszam jeszcze raz do Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.